chciałbym zapytać, jak wyglądały przygotowania, bo to nie tylko przygotowania w postaci wizy, w postaci zabrania wszystkich potrzebnych rzeczy. No i tutaj, co trzeba zabrać na taką długą wyprawę, to pewnie za chwilę opowiecie naszym słuchaczom. No ale jak fizycznie przygotować się do takiego wyzwania, bo to jest jednak kilka tysięcy kilometrów, które trzeba, tak jak wspomnieliście, pokonać na nogach.
No w przypadku fizycznego przygotowania oczywiście warto coś sobie tam potrenować, pojeździć na rowerze, nie wiem, pobiegać, pływać na basenie, to jak najbardziej byłoby wskazane. Natomiast nie jest to konieczne. Z mojego doświadczenia powiem to w ten sposób, że przy tej pierwszym trekkingu 2 lata temu szlakiem Pacific Crest Trail, no ja się przygotowywałem w ten sposób, że po prostu przytyłem nieco bardziej niż teraz. No ale dzięki temu miałem z czego zrzucić później kilogramy. No i po powrocie...
Była satysfakcja?
Była satysfakcja. 18 kilogramów mi się udało zrzucić. Także gdzieś to taki cel też został poboczny zrealizowany. Natomiast co do samej formy na szlaku, no to nie jest też tak, że jeżeli tego przygotowania super nie będziemy mieć, to sobie tam nie poradzimy. No, tak na dobrą sprawę formę się buduje każdego dnia, z każdym kilometrem. Rzeczywiście na początku odczuwamy jakieś dolegliwości, no takie nie przysłowiowe zakwasy, na przykład w nogach, jak najbardziej ciężki plecak, ale później organizm się do tego przyzwyczaja i każdy kilometr staje się łatwiejszy.
No tak, jeżeli nie zrobimy tych takich właśnie błędów organizacyjnych związanych na przykład też ze sprzętem, no, które wynikają z tego doświadczenia, które my mieliśmy w górach, to nic tak naprawdę złego się nie powinno stać. Jeżeli ten plecak nie będzie na pierwsze kilka dni za ciężki, jeżeli będziemy mieli dobrane dobre obuwie, dobrą odzież również, to tak naprawdę takie elementy, no za bardzo od nas niezależne, nas z tej wyprawy nie zdyskwalifikują, a to jest jakiś element tej właśnie organizacji, tego przygotowania, które jest również bardzo, bardzo istotne na tych szlakach.
To co się zabiera do takiego plecaka na drugą stronę oceanu?
No ja zawsze mówię, że tyle co w góry na weekend w Tatry na przykład, bo to nie są jakieś wyszukane rzeczy. No takim może można powiedzieć nowym, może w Polsce niepopularnym, to jest filtr do wody, bo na terenach pustynnych, którymi mieliśmy do czynienia 2 lata temu, a i też w pewnych miejscach na szlaku Apalachów, ten filtr do wody był bardzo przydatny, bo ta woda niekiedy była dosyć mocno niesprawdzona, gdzieś tam pływały jakieś szczątki zwierząt w tej wodzie, no więc taką wodę trzeba no, na pewno przefiltrować, żeby no, nie zarazić jakąś bakterią, która może nas zdyskwalifikować tak naprawdę nawet z całego szlaku.
Jak wiemy, do Stanów Zjednoczonych potrzebna jest wiza, jak tłumaczyliście podczas wizyty w konsulacie, że jedziecie na tyle i tyle i że jedziecie właśnie zdobywać szlak?
To jest też taki trochę mit z tą wizą. No, oczywiście jest potrzebna, natomiast w trakcie prelekcji, które czasem odbywamy po Polsce, pada często bardzo pytanie o wizę. Czasem się pojawia na przykład termin 90-dniowej wizy. Nie wiem, czy tak kiedyś było, czy to w ogóle jest fakt wymyślony. No ale tutaj nie ma się czego bać. W XXI wieku jest naprawdę bardzo łatwo wizę załatwić, jeżeli oczywiście nie mamy przeszłości jakiejś kryminalnej, nie mamy też osoby bliskiej w Stanach Zjednoczonych, wystarczy odstać swoje w kolejce i tą wizę dostać. Tak naprawdę krótka rozmowa później na lotnisku, bo to właściwie oficer na lotnisku nam wbija właściwy okres, podczas którego możemy przebywać w Stanach Zjednoczonych. Nic wielkiego. No ja w tym roku miałem takie może szczęście, że na lotnisku w Nowym Jorku trafiłem na Polkę, która mnie obsługiwała też w języku polskim. No zapytała się pani, po co pan tu przyjechał? No ja mówię, że taki szlak jest, że tutaj przyszedłem właśnie tyle powędrować. No ona odpowiedziała, czy w Polsce nie ma takich ciekawych innych rzeczy do robienia. Taki Polska przecież taki piękny kraj. No ja się zapytałem pani, no to co pani tutaj robi? No i wtedy nieco już mina się skrzywiła. No ale wracając do samego pytania, wiza to naprawdę nie jest problem.
To teraz porozmawiajmy o tej samej trasie. Wchodzicie na pierwszy kilometr i co wtedy siedzi w głowie człowieka, który ma do przejścia 3,5 tysiąca kilometrów i jest pierwszy raz na takim szlaku?
No nie możemy wpaść w taką pułapkę tego, że przechodzę kilometr, później drugi, trzeci, czwarty, a do przejścia mam 4275. No bo przeszedłem 5 już. No więc to jest coś, o czym nie należy myśleć. Ja przynajmniej sobie w taki sposób radziłem, że wyznaczałem sobie jakiś punkt, nie wiem, czy to będzie jakieś miasteczko, czy to będzie jakiś taki charakterystyczny punkt na szlaku, w stosunku do którego tak bym się odnosiłem, wędrując każdego dnia i to powiem szczerze, bardzo dobrze się sprawdziło. Ja nie zawracałem sobie głowy, że nawet nie jestem w połowie, że tak naprawdę nawet nie pokonałem, nie wiem, długości szlaku Beskidzkiego, a już jestem zmęczony, więc takie porównania moim zdaniem są chybione i lepiej się skupić tak naprawdę, najlepiej chyba na każdym poszczególnym dniu, no jakoś tam realizując to założenie kilometrów, które należy wykonać, no bo mamy tylko to 6 miesięcy, powiedzmy tak, ustawowo na pobyt w Stanach, no i w tym się musimy zmieścić, to jest taki główny ogranicznik. wyznacznik.
Mhm. A jak wyglądało to organizowanie tej trasy? Zakładaliście, że podczas jednego dnia przejdziecie tyle i tyle kilometrów?
Nie zakładaliśmy tak z grubsza. Oczywiście no, takie nasze minimum to było około 20 mil, to jest jakieś 32 kilometry. To było takie minimum, które zawsze się staraliśmy zachować w miarę oczywiście możliwości terenowej szlaku. Jak się zdarza łatwiejszy teren, to oczywiście staraliśmy się pokonać nieco więcej kilometrów. No i tutaj też ważnym punktem było, na pewno takim większym punktem, dostęp do sklepów, tak? No bo co jakiś czas musieliśmy zrobić zakupy. Także to jakoś tak bardziej normowało nasz dzienny przebieg, żeby po prostu trafić do miasteczka w jakimś określonym czasie. No bo wiadomo, że sklepy też są, nie są czynne całą dobę. A także te miasta nam wyznaczały tak na dobrą sprawę taki bardziej tygodniowy rytm wędrówki.
Bywały kryzysy na trasie?
Niewielkie bym powiedział. Takie związane z głową, głównie naszą, że nam się nie chce iść. To 2 lata temu na tym szlaku Pacific Crest Trail to może taki jeden moment dosyć poważny był, ale to szybko zażegnaliśmy. Poszliśmy po prostu wcześniej spać i rano się obudziliśmy już ze świeżą głową, chętną dalszej wędrówki. A na szlaku Apalachów troszeczkę ta pogoda nas tam nękała. Szlak Apalachów ma to do siebie, że lubi właśnie zmienną pogodę. Dużo takich dni niepogody, opadów deszczu, później troszeczkę takiego marznącego śniegu nawet w pewnym momencie. To są takie momenty, kiedy no, ta psychika troszeczkę siada, ale no, mając to doświadczenie, gdzie na końcu szlaku Pacific Crest Trail 2 lata temu zaskoczył nas śnieg, więc tak naprawdę na wiele rzeczy już byliśmy przygotowani i znosiliśmy to dużo lepiej.
A jakaś taka pozytywna historia, która wam się zdarzyła w czasie tego wędrowania? Spotkaliście na przykład naszych rodaków?
Spotkaliśmy jedną osobę, która przemierzyła ten szlak z drugiej strony, którą szliśmy na początku naszej wędrówki w stanie Maine. To tyle z naszych rodaków, których spotkaliśmy w sumie.
Znaczy tak, na szlaku Apalachów jeszcze jedna rodzina gdzieś tam emigrantów do Chicago, którzy się jakiś czas temu przenieśli. Na początku rozmowa po angielsku, ale szybko, że tak powiem, wyczuliśmy swoje akcenty i rzeczywiście się okazało, że...
Sami swoi.
Tak, że no już jakiś czas mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale wędrują dalej po górach, co ciekawe. I też oni mówili o tym, że mają bardzo wielu znajomych z Polski, ale jakoś oni porzucili tą tradycję polskiego wędrowania po górach i strasznie nad tym ubolewał, że ta Polonia za bardzo taka nie jest ruchliwa. Chyba się bardziej tak do tych Amerykanów większych, że tak powiem, na nich się bardziej chyba wzorują.